Radio Źródło to same wartości chrześcijańskie. To radio dla Twojego serca i duszy. Muzyka, jakiej nie usłyszysz nigdzie indziej. Reportaże, wywiady, rozmowy, porady duchowe i rodzinne. Relaks i pokój. Zaprasza Andrzej Krupiński wraz z grupą wokalną Od Nowa. Źródło życia. 1080 AM w każdą niedzielę o 8 wieczorem.
Dobry wieczór Państwu, Radio Źródło zaprasza przy mikrofonie pastor Andrzej Krupiński, Harvest Bible Chapel. Radio Źródło to radio o Jezusie. Radio Źródło to radio z Jezusem. Radio Źródło to radio chrześcijan ewangelicznych dla Ciebie, drogi słuchaczu. Podaję nasz numer telefonu do studia 847-827-9275. 847-827-9275. Telefon komórkowy do mnie to 224-628-1919. 224-628-1919. Dzwońcie do nas ze swoimi uwagami, propozycjami, refleksjami, na które postaramy się odpowiedzieć jeszcze w trakcie tej audycji. A na początek grupa Od Nowa z piosenką Z łaski jesteśmy zbawieni.
Z łaski jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Z łaski usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie przez Twój w niebie tron. My łaską odkupieni, Tobie składamy chłop. Któż, Panie, mógł nas oczyścić z naszych chwil? Panie do siebie przez swój w niebie tron. My łaską odkupieni, Tobie składamy hołd. Któż, Panie, mógł nas oczyścić z naszych chwil? Sprawiedliwieni i baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie przez swój w niebie tron. My łaską odkupieni, Tobie składamy hołd. Tobie składamy.
Władysław Babis, Panu na chwałę. Wysoko i daleko lecą myśli moje, wzbijają się na skrzydłach w niezmierzoną dal, unoszą się z tej ziemi, gdzie trudy i znoje, gdzie tak wiele cierpienia, gdzie smutek i żal. Lecą stale wysoko bliżej gwiazd i słońca, tam gdzie łaska i pokój i miłość się lśni, gdzie prawdziwej radości nie będzie już końca, gdzie Bóg dla odkupionych otrze z oczu łzy. Wysoko i daleko, gdzie jest stolica Boga, gdzie złość ludzka nie sięga i nie ma już trwóg. Do wiecznej wspaniałości jest mych lotów droga, tam gdzie wieczne mieszkanie zgotował nam Bóg. Tam jest moja ojczyzna i przystań mej duszy, gdzie Bóg wreszcie usunie pragnienie i głód, gdzie prawdziwej radości już nikt nie zagłuszy, gdzie ujrzę krwią baranka odkupiony lud. I wyżej, coraz wyżej, co dnia lecę wyżej, od tej ziemi ku górze, gdzie przebywa On, coraz bliżej do Niego, do wieczności bliżej, gdzie niezmącona cisza, gdzie lśni Jego tron. Tam myśl moja, skrzydlata, zawsze w górę ulata, gdzie miną ziemskie troski, gdzie nie huczy grom. Stale wyżej i wyżej, dla lepszego świata, tam jest mój cel, spoczynek i wieczny mój dom.
Świata. Zaznacza moje czoło.
Wspaniały ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata.
Zastawia przede mną stół na oczach moich wrogów.
Nie będę szperać w świnkach tego świata.
Pasterzem moim jest Pan, mój kielich się przelewa.
Wspaniały ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój tata.
Wiem, że na długi czas zamieszkam w domu Jego.
Refleksje biblijne. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 15 werset. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Nazywa się Ricardo i jest najlepszym pracownikiem małej farmy w Peru. Jest wysoki, silny, pełen energii, sumiennie wypełnia wszystkie zadania zlecone mu przez Pedro, jego pracodawcę. Ludzie pracują z nim i pytają go od czasu do czasu: właściwie to dlaczego pracujesz jeszcze u Pedro? W innym miejscu twoje zarobki byłyby znacznie wyższe. Jego odpowiedź jest ciągle ta sama: Pedro uratował mi życie. Jak to się stało? Otóż 10 lat temu Ricardo znajdował się na zupełnym dnie, socjalnie, moralnie. Człowiek ze społecznego marginesu, chory na duszy, tułał się po kraju. W takim stanie spotkał go Pedro, który zaczął się od niego troszczyć. Codziennie na skraju fermy Ricardo znajdował coś do jedzenia. W ten oto sposób w jego sercu powoli wzrastało zaufanie. A kiedy Pedro począł opowiadać mu o miłości Bożej, słuchał z wielkim zainteresowaniem. Po pewnym czasie z wiarą przyjął dobrą nowinę o zbawieniu do swojego serca. Jego życie gruntownie się zmieniło. A kiedy Pedro zaproponował mu miejsce pracy, uznał to za wielki przywilej i postanowił z oddaniem wypełnić wszystkie swoje obowiązki. Jakże wiele uczynił dla nas Chrystus, kiedy umarł, by przebłagać przed Bogiem naszą winę. Czyż nie jest dla nas szczególnym przywilejem, że możemy Jemu służyć z całego serca? Nasze zaangażowanie i siła, czas, którym dysponujemy, jak również wszystko, co posiadamy, powinniśmy powierzyć Jemu. Jeśli będziemy się starali znaleźć kompromis pomiędzy miłością do naszego Zbawiciela a tym światem lub między Nim a własnymi dążeniami, wtedy staniemy się nieszczęśliwi. Lecz w pełnym oddaniu Jemu i w Jego bliskości nasze serca wypełnią się trwałą i głęboką radością. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale 30 wersecie czytamy: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Czy zadałeś już kiedykolwiek powyższe pytanie, co mam czynić, aby być zbawionym? Czy jesteś świadomy, że to, jakim jesteś, nie odpowiada Bożym wymaganiom? Jeśli tak, wówczas jest dla ciebie nadzieja. Pan Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, mówi o tym w Ewangelii Łukasza 19 rozdziale. Stróż więzienny Filipi, który zadał to pytanie, musiał dojść do szczytu desperacji, zanim uświadomił sobie swój zgubny stan. Człowiek ten był przyzwyczajony do przebywania z ludźmi, którzy przekroczyli prawo. Musiał widzieć wiele cierpienia i od czasu do czasu stosować surowe metody postępowania. Nie wzruszyłby się tak łatwo i nie było łatwo go wzruszyć. Ale tego dnia dwaj niezwykli więźniowie zostali powierzeni jego opiece: Paweł i Sylas, szczerzy świadkowie Jezusa Chrystusa. Byli bici, ich nogi były zakute w dyby, a mimo to o północy zaczęli oni śpiewać i wielbić śpiewem Boga. Wówczas nastąpiło trzęsienie ziemi. Znajdując otwarte drzwi więzienia, strażnik obawiał się, że powierzeni mu więźniowie uciekli. Jego życie było zatem zagrożone, więc przeraził się. Wtedy dowiedział się od Pawła i Sylasa, że wszyscy nadal są w więzieniu. Z drżeniem upadł na kolana przed nimi i zadał właśnie to powyższe pytanie. Jaka była odpowiedź? Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Ktokolwiek widzi siebie jako zgubionego grzesznika, może być pewien skuteczności tego polecenia. Uwierz w Syna Bożego, który umarł za winnych, włączając to w ciebie. Umarł na krzyżu Golgoty. Wtedy ty również będziesz zbawiony, kiedy w to uwierzysz, kiedy uwierzysz i zawierzysz Mu swoje życie, kiedy obwołasz Go swoim Panem i Zbawicielem. Twoje życie się zmieni. Twoje życie się zmieni. Zostaniesz zbawiony. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy: albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Żyć bez Boga? Masowe obumieranie lasów na ziemi wywołało u wielu ludzi poważne zaniepokojenie. Odczuli, że przyszłość ich życia na naszej planecie jest coraz bardziej zagrożona. Niedawno na dużym plakacie widniało pytanie: więc jak mamy żyć bez lasów? Mimo to zadaję wciąż sobie pytanie: ile jeszcze katastrof, podobnych problemów masowego obumierania lasów będzie musiało wstrząsnąć ludźmi, by w końcu zadali sobie o wiele ważniejsze, wręcz fundamentalne pytanie: jak mamy żyć bez Boga? Człowiek zastanawia się nad tym, jak żyć bez lasów, a nie zastanawia się nad tym, jak żyć bez Boga. Jednak coraz bardziej daje się odczuć, że ogół ludzi nie zadałby sobie tego pytania nawet wtedy, gdyby nawet wszystkie lasy obumarły. Bóg coraz bardziej znika spośród ludzkich myśli i rozważań. Ale mimo to Bóg jest obecny. I nie tylko, że istnieje. Nawet bardzo wyraźnie daje znać o sobie. Jako Stwórca przemawia przez katastrofy zachodzące w przyrodzie. Przemawia do nas również przez Biblię. Gdyby tylko ludzie zechcieli czytać Jego Słowo, najwyraźniej Bóg przemówił do nas w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. W Nim, swoim Synu, który stał się człowiekiem, osobiście się nam objawił. A jednak tylko nieliczni chcą usłuchać Boga. Dlatego właśnie świat zmierza nieuchronnie naprzeciw nadchodzącego sądu Bożego. Jednak jeszcze dziś jest dzień, w którym Bóg wzywa ludzi, by zwrócili się ku Niemu. Głos Pański woła, ale roztropny sam się ogląda na imię Twoje, Boże, mówi. Czy jesteś roztropny? Słuchajże o rózdrze i kto ją postanowił. Słuchajcież o rózdrze i kto ją postanowił. To Biblia Gdańska, bardzo stary język, archaiczny. On sam, Bóg sam wskazuje wyjście z grożącego nam niebezpieczeństwa oraz drogę ucieczki przed nadchodzącym sądem, wzywając każdego, by powierzył swoje życie bez reszty Zbawicielowi, Panu Jezusowi Chrystusowi.
wtedy ciepły twój głos przypomina mi znów, że siebie mi dał za grzeguszy mej. Wywyższam cię za to, żeś mi serce nowe dał, bym z tobą mógł żyć. Wywyższamy cię, wielbimy cię, Adonai El Shaddai.
Wkroczył do mojego życia, sprawił, że moje życie stało się równie niezwykłe, równie fantastyczne i równie niesamowite niż wszystko to, co można by było sobie wyobrażać. Tak jak miałem ogromną ilość różnych przedziwnych wydarzeń, które działy się w moim życiu przed nawróceniem, których być może jacyś ludzie, którzy by nie wiedzieli, co jest gdzieś tam pod spodem w środku, mogliby mi pozazdrościć z racji jakiejś mojej właśnie takiej dziwnie pojmowanej wolności, czy wyluzowania, czy wielu doświadczeń. Wcześniej było wielu ludzi, takich jak Jim Morrison, którzy głosili wolność polegającą na przekraczaniu wszelkich granic zdrowego rozsądku, wszelkich granic tego, co można doświadczyć w swoim życiu jako istota ludzka. A więc wchodzili głęboko w świat narkotyków, w świat perwersji, zboczeń, w świat różnych duchowych eksperymentów. Jim Morrison znalazł tam śmierć. Wielu było takich, którzy uważali, że wolność polega na robieniu rzeczy zupełnie zwariowanych, zupełnie kosmicznych i zupełnie pozbawionych wszelkich zasad. Ja tak żyłem. I dzięki Bogu, w którymś momencie, w całym tym żywiole znalazł się On, znalazł się Jezus, który wyrwał mnie z tego. W którymś momencie wszystko to uległo całkowitej przemianie. I właśnie też Nowy Testament był dla mnie czymś, co pomogło mi wypełniać mój umysł słowami. Czytałem go, delektowałem się każdym słowem i gdzieś w zupełnie nieświadomy sposób dla mnie Bóg wykonywał we mnie pracę. Po swoim nawróceniu, które nie byli zamieszani żadni ludzie, miałem Biblię, czytałem ją, nie miałem żadnego kościoła i byłem sam, kompletnie sam, nie mając w nikim wsparcia i mając tylko tą ogromną świadomość tego, jak rzeczywisty i realny jest ten świat, który choć nie jest widoczny naszymi oczyma 24 godziny na dobę, kształtuje nasze życie w tym fizycznym, widocznym świecie. Mając świadomość całej tej duchowej sfery, trzymałem się tej księgi. Wiedziałem, że teraz jestem po właściwej stronie. Wiedziałem, że wcześniej byłem narzędziem i wojownikiem diabła. Dzisiaj wiedziałem, że jestem łupem, który wyrwał mu Bóg, ale niezbyt użytecznym, niewiele robiącym, cieszącym się z tego, że już nie musi znosić niewolnictwa. Jednak też moi znajomi zaczęli się ode mnie odwracać. Wszystko w moim życiu zaczęło wyglądać inaczej niż jak było do tej pory. Ja zawsze byłem taką osobą otoczoną wieloma innymi osobami. Często ludzie chcieli się czegoś ode mnie dowiedzieć, czy coś się razem ze mną przeżywać. I kiedy w moim życiu pojawiła się pustka, w której pozostałem sam z tym Nowym Testamentem, trudno mi było jakoś to zaakceptować, że Bóg wyrwał mnie z tak ekstremalnie pojechanego i wystrzelonego w kosmos życia, że Bóg wyrwał mnie po to, aby zrobić mnie znudzonym gościem. Nie potrafiłem w to uwierzyć. Nie wiedziałem też, jak tego szukać, by coś się zmieniło. Nie miałem wokół siebie żadnych wierzących ludzi, którzy mogliby mi cokolwiek wytłumaczyć. Nie miałem takich osób, które mogłyby mnie budować, zachęcać, inspirować. Nie miałem też żadnych książek chrześcijańskich, świadectw, ani niczego, czym mógłbym zostać zachęcony. Jedyne, co miałem, to ta Biblia, której trzymałem się 24 godziny na dobę. Wracałem do domu i zaczynałem ją czytać. Często nie jadłem obiadu, dlatego że byłem tak podekscytowany tym, co tam się dzieje, ale mijały miesiące. Ten Nowy Testament to już tak tyle razy przeczytałem, sobie myślałem, no mogę zacząć kolejny raz, ale podejrzewam, że tym razem też nie odkryję, że ktoś tam dopisał coś nowego. I tak sobie myślałem, to wszystko się działo, a teraz siedzę i czytam. Siedzę i czytam. I tak mi moje życie. Nie ma w nim prawie nic. Zbliżało się lato, a wiecie, dla mnie poprzednie lata to były takie okresy intensywnego ćpania, intensywnego jeżdżenia po różnych koncertach, robienie zadym, wszystkich takich rzeczy. Teraz zbliżało się lato i wiedziałem, że podczas tego sezonu żadne takie rzeczy się nie wydarzą. I zastanawiałem się, co będę robił. Ale pomyślałem, to nie może być prawda. Doszedłem do wniosku, że Bóg, który objawił się w moim życiu, miał jakiś wyższy, większy plan. Coś nieokreślonego, coś niezwykłego, coś niesamowitego ciągle ma dla mnie i postanowiłem tego szukać. No i mimo, że przemodliłem 5 nocy, nic nie nastąpiło, więc byłem trochę już zrezygnowany, trochę zmęczony po tych 5 nocach. I odpuściłem sobie. Przez kilka kolejnych dni myślałem, no jej, jak ja jestem niepokorny, jak ja jestem normalnie, nie wiem co, tutaj taki ćpun, jakiś okultysta, jakiś taki człowiek żyjący w syfie i teraz przychodzi do świętego Boga, maltretuje go, jakby Bóg nie miał ważniejszych rzeczy na głowie, domaga się, nawet nie wie czego do końca. Myślałem sobie, ale plamę przycięłem. Już po prostu wstyd mi było za to, że w ogóle marudziłem Bogu przez te kilka nocy, ale sobie pomyślałem, może nie słuchał. I kiedy w końcu doszedłem do przekonania, że nie powinienem oczekiwać nic więcej, że powinienem być wdzięczny Bogu za to, co mi dał do tego momentu, że to wszystko z mojej strony, to nie wiem, są jakieś gesty rozkapryszonego dzieciaka, że powinienem teraz jakoś tak godnie szukać tego, w jaki sposób mogę być chrześcijaninem. I po kilku dniach takiego myślenia, kiedy szedłem drogą do domu, w moim umyśle tak spontanicznie pojawiła się świadomość tego, że przecież mam tylko te dwie możliwości. Albo będę żył z Bogiem absolutnie, całkowicie, na maksa, w Jego bliskości, tak blisko, jak tylko jest ona możliwa. Poddany Jemu i wypełniony w swoim życiu tym wszystkim, co jest Jego planem. Albo będę godził się na to, żeby wszystkie te rzeczy były dalej. Zacząłem się modlić. Tylko już nie było to podbudowywanie swojej własnej pychy, czy dumy, czy jakiegoś zadowolenia, że ja teraz tutaj dostojnie będę się modlił całą noc. Nie było to też jakieś szukanie dziwnych, nieokreślonych, mistycznych przeżyć. Ale to było przyjście do Boga ze świadomością, że to wszystko kształtuje moje życie, a popełniłem już zbyt wiele błędów, aby marnować więcej czasu. Więc zacząłem się modlić. I kilka dni później, kiedy tak świadomie, zdecydowanie szukałem Boga, pojawiło się we mnie z jednej strony świadomość, a zaraz później takie pragnienie. Uświadomiłem sobie, że depczę swoimi nogami po tej samej ziemi, po której depczą tysiące, miliony czy miliardy ludzi nieświadomych tych rzeczy, których ja teraz jestem świadomy. Te słowa, które Jezus wypowiedział do Getsemańczyka, były tak mocne i tak bardzo przemawiały do mnie, gdy powiedział do niego zaraz po uwolnieniu: idź i opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan. Zacząłem opowiadać swoim znajomym. Pamiętam, jak wpadła do mnie grupa moich kumpli, takich panków, i mówię do nich: wy wiecie, że apostoł Paweł też był pankowcem? A oni tacy zaskoczeni: ty, a kiedy to było? Nikt w to nie mógł uwierzyć. Ale wiecie, otworzyłem im Biblię, przeczytałem, jak Paweł pisał, że my pośród apostołów jesteśmy śmieciem tego świata. I wszyscy: o mordę, faktycznie! Wiele rzeczy zaczęło się dziać. Zaraz później około 30 moich znajomych zaczęło czytać Biblię. Dlatego, że zacząłem ich molestować przez cały czas tą jedną wiadomością, że wszystko to, co stało się w moim życiu, zawdzięczam tej księdze. Jak patrzę na te rodziny, bo są już ludzie, którzy w tej społeczności pobierają się ze sobą, rodzą się dzieci, patrzę na te osoby, jestem świadom tego, że naprawdę uczestniczyłem w przerwaniu ich drogi do piekła. Jestem świadom tego, że kiedyś, kiedy wejdę do tej Nowej Jerozolimy, to gdzieś będę mógł zobaczyć wiele oczu, w które będę mógł spojrzeć i wiedzieć o tym, że Bóg użył mnie, aby oni byli mieszkańcami tego miasta. Że czynię taką rysę wieczności, że zostawiam w niej swój ślad. Bóg oczekiwał ode mnie wielu wyrzeczeń. Często było tak, że traciłem entuzjazm i miałem tego wszystkiego dość, wiele razy chciałem wyjechać. I kiedyś po takim dłuższym okresie, kiedy nie miałem pracy, w końcu zobaczyłem człowieka, z którym się znałem jeszcze wcześniej. On był takim fanatykiem katolickim i zawsze jako taki młody pankowiec broniłem świadków Jehowy, których on tłukł. Ja stawałem po tej stronie uciśnionych. Jakoś tam czasami udawało mi się go uspokoić, ale to już minęły lata, to były czasy szkolne, jak to się działo teraz. Przychodzę do tej pracy i pierwsza osoba, jaką widzę, która będzie moim współpracownikiem, to jest on. I myślę, no tak, dla niego świadkowie Jehowa, chrześcijanie, to się niczym nie różnią. Więc tak zacząłem w duchu się modlić: Boże, to jest mój pierwszy dzień w tej beznadziejnej pracy i Panie, spraw, żeby on przynajmniej nie przyczepił się do mnie tego pierwszego dnia. I jeszcze miałem to w myślach i nie dokończyłem jeszcze tego SMS-a do nieba, jak Piotrek tak spojrzał na mnie i powiedział: a ty to jakiś Jehowy jesteś, nie? No i oczywiście musiał to zrobić tak, że w całym zakładzie to jeszcze echem dudniło. Także wszyscy podnieśli na chwilę wzrok, żeby spojrzeć na mnie i zapamiętać, który to. W końcu powiedział: wiesz co, ja to nie wiem, ale to najlepiej przynieś do mnie Biblię i to wszystko pokaż. Więc umówiliśmy się któregoś wieczora, przyniosłem Biblię, pokazałem mu to wszystko. Facet wyglądał tak, jakby dostał bejsbolem w głowę. Także siedział z takim lekkim wytrzeszczem i zastanawiałem się, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji, więc postanowiłem, że zaproponuję modlitwę. Pomodliliśmy się, Piotrek przeżył jakąś taką niezwykłą zmianę, zupełnie nieplanowaną, ani nie wskazywaną jakoś przeze mnie. Ale wy znacie takich ludzi na pewno, którzy stosują przerywniki i tych przerywników często jest więcej niż tej treści, którą chcą przekazać. Piotrek właśnie dysponował takim zgrabnym językiem. I od momentu tej modlitwy to się skończyło. Wiele też innych. To było coś takiego wyraźnego, co od razu zauważyli wszyscy ludzie, którzy tam pracowali. Ale wiele innych rzeczy gwałtownie zaczęło się zmieniać. Jego dziewczyna na studiach wtedy w Gdańsku dostała list od niego, gdzie Piotrek opisał dokładnie, co się wydarzyło. Zadzwoniła i powiedziała: Piotrek, przyjadę i go zdemaskuję, ci pokażę, że on jest głupi, że on ma coś z głową. Więc przyjechała i umówiliśmy się na taki wieczór, gdzie miała to pokazać. Nie wiem, o co jej chodziło, ale rozmawiała ze mną przez chwilę na temat filozofii, później na jakieś kilka jeszcze innych tematów, a później siedziała i płakała i mówiła, że też chce dać się ogłupić. Więc patrząc na te rzeczy, które działy się w życiu naszej wspólnoty, uświadamiam sobie, że wszystko to nie miałoby miejsca, gdybym gdzieś wcześniej nie poszedł za tym głodem, który był w sercu. Za tym głodem, który mnie inspirował do tego, by chwycić coś więcej. Czasami nam się zdaje, czy możemy sobie to wyobrażać, że ten głód i pęd w kierunku życia, że to jest kwestia tego, na ile dobrze będziemy czuli się w naszym prywatnym duchowym rozwoju, w naszym chrześcijaństwie i w naszym wzrastaniu. Chcę wam jednak powiedzieć, że pierwsze, podstawowe i najważniejsze zadanie twoje jako cząstki Kościoła, jako człowieka należącego do Jezusa, to żyć życiem, które zaraża sobą innych. To żyć życiem, które jest niczym kwas dla tego związanego przez diabła świata. Wypalać swój szlak wszędzie, gdziekolwiek się pojawisz, nieść wolność dla innych. Twoja pierwsza odpowiedzialność tutaj na ziemi to zabrać kogoś jeszcze ze sobą do nieba.
Zaufał ci, ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia, kiedy skrada się wróg. Szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia, kiedy skrada się wróg. Zawsze będę ufać, pomnażać wszelką twą chwałę i głosić twą sprawiedliwość, gdy sięga ona aż do nieba. Uwielasz mą duszę w dostojność, to co umarłe ożywiasz. Raduje się moje serce, wierność wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę. Ci, ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic. Moc twego ramienia jest skałą schronienia, kiedy skrada się wróg. Szczęśliwy ten, kto uwierzył. Nie zawstydzi go nic, bo swego namienia zyskało schronienia. Kiedy zgada się Bóg, zawsze będę ufać, obnażać wszelką twą chwałę i prosić tą sprawiedliwość, gdy sięga ona aż do nieba.
Upierasz mą duszę w dostojność, to co umarłe ożywiasz. Raduje się moje serce, wierność wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę.
Kto zaufa ci, ten uwierzy, że nie zawstydzi go nic, moc twego ramienia zyskało schronienia. Kiedy zgada się wróg, szczęśliwy ten, kto uwierzy. Nie zawstydzi go nic, moc twego ramienia zyskało schronienia. Kiedy zgada się wróg.
Czy głęboko żałujesz swojego grzechu? Bóg jest święty i czysty. Każdy grzech smuci naszego świętego Ojca w niebie, ponieważ jest przeciwny Jego podstawowej naturze. Gdy my smucimy się z powodu naszego grzechu i naszych grzesznych dróg, zgadzamy się z Bogiem i zaczynamy włączać się w Jego postawę wobec grzechu, czyli potępienie grzechu. Nasz żal nie powinien być oparty na konsekwencjach, jakie poniesiemy za ten grzech. Nasz żal powinien być oparty na tym, że nasz grzech zranił innych. Zranił innych i zasmucił Boga. Zaszkodził również pierwotnemu celowi Boga dla naszego życia. Zostaliśmy stworzeni, aby odzwierciedlać święty charakter Boga i oddawać Mu chwałę. Gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi, który zgrzeszył, Jezus Chrystus też musiałby umrzeć i zapłacić cenę za twoje grzechy. To twoje grzechy przybiły Jezusa do krzyża. To nie grzechy twoich przodków, ponieważ Jezus zmarł za twoich przodków, również i za ciebie, i za przyszłe pokolenia, których jeszcze nie ma. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. A więc czy jesteś zasmucony z powodu tego, że zasmuciłeś Boga, czy jesteś zasmucony z tego powodu, że zostaniesz ukarany? Smutek światowy przynosi śmierć, ale smutek ku upamiętaniu, smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże, to Psalm 51. A więc, czy żałujesz za swój grzech? Kiedy idziesz do spowiedzi i uważasz, że zostanie ci on wybaczony, to również słyszysz tam pytanie, czy żałujesz za swój grzech? Oczywiście grzech może wybaczyć ci tylko Bóg i tylko wtedy, kiedy będziesz pokutował i kiedy będziesz żałował. Napomnienia to trzeci rozdział pierwszego listu do świętego Pawła do Tesaloniczan, przepraszam, czwarty rozdział. Paweł mówi słowa, które są bardzo istotne do tego, abyśmy zrozumieli, czym jest grzech i jak grzech oddziela nas od Boga i jak grzech musi być ukarany. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali, mówi święty Paweł. Święty Paweł mówi do Tesaloniczan, że już postępują tak, jak powinni postępować w Bogu i cieszy się z tego. I przypomina im, wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Najpopularniejszy, najczęstszy, najgroźniejszy grzech to jest grzech wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak pogani, którzy nie znają Boga. A więc jeśli znasz Boga, drogi słuchaczu, powinnyś umieć powstrzymać swoje ciało w czystości, utrzymać w czystości, powstrzymać się od wszeteczeństwa. Ale oczywiście jest warunek, jeśli znasz Boga. Jak możesz Go jednak znać, jeśli Go żeś nie poznał? A jak Go masz poznać, jeśli nie czytasz Słowa Bożego, nie czytasz Pisma Świętego, które objawia właśnie Boga, Jego charakter, Jego działanie, Jego wymagania w stosunku do nas, w stosunku do ciebie? Musisz Go poznać. Aby każdy z was umiał odczytać swoje ciało, swoje ciało w czystości i poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak pogani, którzy nie znają Boga. Czytam dalej. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Każdy z nas, każdy z was, drodzy słuchacze, jest powołany do uświęcenia się. Co robisz, drogi słuchaczu, z tym, aby się uświęcać? Co robisz w swoim życiu w tym kierunku, aby się uświęcać? Uświęcenie to nie jest chodzenie na pielgrzymki. Uświęcenie to nie jest chodzenie na kolanach i z rękami wzniesionymi do góry w modlitwie. Uświęcenie to jest życie w czystości. To jest życie w poszanowaniu swojego ciała. To jest życie w uczciwości i prawości. To jest życie zbliżające się do Boga. To jest życie, które się chce przemienić na wzór Jezusa Chrystusa. To jest uświęcenie. I dalej czytamy. To też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Więc jeżeli to odrzucasz, drogi słuchaczu, i mówisz, że to nie dla ciebie, że to cię w ogóle nie interesuje, to pamiętaj, co mówi Słowo Boże. Odrzucasz w ten sposób Boga. Dalej święty Paweł pisze o miłości braterskiej, mówi, że nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Jezus powiedział, po tym was poznają, że wzajemną miłość mieć będziecie. Nie do świata miłość, nie do grzechu, nie do świata, czyli nie do tej światowości, nie do tego, co jest złe w świecie, ale do siebie nawzajem. Po tym was poznają, że wzajemną miłość będziecie mieć. Ludzie mogą kochać świat, ludzie mogą kochać ludzi niewierzących, ludzi ze świata. Oczywiście, dlatego że człowiek jest tak stworzony, aby kochać. Ale naprawdę najtrudniej jest kochać tych, którzy są najbliżej, z których się najlepiej zna, którzy nieraz ci dadzą w kość, prawda? Dlatego Jezus powiedział, że po tym was poznają, że wzajemną miłość mieć będziecie. To jest Kościół Chrystusowy. W Kościele Chrystusowym wszyscy powinni mieć wzajemną miłość. Czy jesteś, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w takim kościele? Czy widzisz wzajemną miłość ludzi do siebie nawzajem, czy coś innego? To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Jak to pięknie, kiedy Paweł mógł powiedzieć to ludzi wierzących, to do ludzi wierzących, że właśnie tak czynią. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Jeżeli czynicie to, to czyńcie więcej, jakby chciał Paweł powiedzieć, więcej i więcej. Obfitujcie, obfitujcie w tym i gorliwie się starali doprowadzić żywot, prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, czyli poza Kościołem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Święty Paweł porusza tu wiele problemów. Mówi teraz o tych, którzy umarli. Nie smućcie, żebyśmy się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Ale których zasnęli? Tych, którzy zasnęli w Jezusie. Tych, którzy umarli w Jezusie. Tych, którzy znali Jezusa. Tych, dla których Jezus był Panem i Zbawicielem. Tych, którzy mogli nazywać się dziećmi Bożymi. Dalej Paweł mówi, a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Czyli daje tutaj nam, do wiadomości podaje, że tamci powstaną na przyjście Pana pierwsi. Gdyż, dalej czytamy, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Kiedy czytałem na początku o tych napomnieniach do utrzymywania swojego życia w czystości, swojego ciała w czystości, to nie bez kozery Paweł umieścił to w tym samym rozdziale. Dlaczego? Dlatego, że Pan Paweł chce pokazać, kim są ludzie, którzy powstaną do życia w Jezusie Chrystusie. Kim są ludzie ci, którzy będą przyjęci przez Jezusa Chrystusa do swojego, do domu Bożego, do Królestwa Niebieskiego. Ci, którzy zostaną pochwyceni przez Jezusa, kiedy Jezus powróci na ziemię. Jezus ma zresztą sam wątpliwości, czy zostanie wtedy wiary. Ale Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że jeśli jesteś takim chrześcijaninem, jeśli jesteś takim wierzącym człowiekiem, jeśli po owocach cię można poznać, jeśli masz braterską miłość wzajemną do swojego brata, to właśnie to dotyczy tego, że zmartwychwstaniesz również po śmierci, kiedy Jezus powróci na ziemię. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, bo część będzie ludzi umarła w tym czasie i właśnie ci umarli powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak już zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Niedawno czytałem te wersety biblijne. Czas jest ostateczny. Czas przyjścia Jezusa jest na pewno bliższy niż kiedykolwiek wcześniej, prawda? Z tym się chyba każdy z nas zgodzi. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Przyjdzie jak złodziej. Ale jest to bardzo gorący temat, ponieważ cały świat niedawno o tym mówił. Miejmy świadomość, drodzy słuchacze, kto się zakwalifikuje do tego pójścia do Jezusa. Kto się zakwalifikuje do tego, aby zostać pochwyconym przez Jezusa w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. Kto? Nie każdy, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Nie każdy. Nieliczni, garsteczka, jak mówi sam Jezus Chrystus. Bądź w tej garsteczce. Co musisz uczynić, aby tam się znaleźć? Przyjąć Jezusa Chrystusa wiarą do swojego życia, do swojego serca, jako jedynego swojego Pana i Zbawiciela i starać się naśladować Jego.
Oaklawn, Chicago. Słuchacie radia 1080 AM.
No i na fali 1080 AM w dalszym ciągu słuchacie radia Źródło. Przy mikrofonie pastor Andrzej Krupiński z kościoła Harvest Bible Chapel. Harvest Bible Chapel to kościół ewangeliczny, kościół biblijny, znajdujący się pod adresem 7333 North Caldwell w Niles. To nasz oddział, czyli Campus Niles, w którym ja prowadzę polską służbę. Nabożeństwa polskie odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca od tej pory już o godzinie 1.30, a nie 2.15, jak poprzednio było, zapamiętajcie to sobie, kochani, o godzinie 1.30 w ostatnią niedzielę miesiąca. Również w pierwszy i trzeci piątek miesiąca, czyli co drugi piątek o godzinie 8 wieczorem odbywa się polskie nabożeństwo. Natomiast wszystkie nabożeństwa, które zaczynają się w tej chwili o godzinie 11.15, a nie południowe nabożeństwa, tylko o 11.15, zmieniliśmy czas nabożeństw, tłumaczone są na język polski przez specjalny system słuchawek. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze. Posiadamy również małe grupy domowe studium biblijnego. Są grupy dla kobiet, dla mężczyzn, są grupy mieszane we wszystkich szerokościach geograficznych aglomeracji chicagowskiej. A więc dzwońcie do mnie pod telefon 224-628-1919, 224-628-1919, a podam Wam wszelkie szczegóły. Zachęcić Was pragnę bardzo do słuchania naszego radia na internecie. Adres internetowy to www.radioźródło.com. www.radioźródło.com. Witam w ten sposób również wszystkich naszych słuchaczy na całym świecie. Również zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Polonia z Jezusem, gdzie znajdziecie również kontakty do naszego radia i kontakty do nas osobiste. Polonia z Jezusem to polonijna strona chrześcijańska, a adres do niej to www.poloniazjezusem.com. Również do następnej naszej polskiej strony internetowej bardzo Państwa zachęcam, a mianowicie Szukaj Boga. Również adres bardzo prosty, tak jak i tytuł strony: www.szukajboga.com. A więc mamy Radio Źródło, Polonia z Jezusem, Szukaj Boga. Pragnę Państwa zaprosić na obóz nasz chrześcijański, właściwie w czasie chrześcijańskim, można tak nazwać, które odbywać się będą od dnia 8 sierpnia przez cały tydzień w Pensylwanii, w przepięknym miejscu niedaleko miasta Erie, w lesie nad pięknym jeziorem Erie i nad piękną rzeką górską. Dzwońcie do mnie po szczegóły, jeśli mielibyście ochotę z nami pojechać. 224-628-1919. 224-628-1919. A teraz mam zamiar Państwa zaprosić do posłuchania słuchowiska zrealizowanego przez Pacific Garden Mission, a opartego na, jak już wiecie, prawdziwych wydarzeniach.
Witam Państwa ponownie. Coraz więcej osób cierpi na depresję, a większość z nich szuka pomocy w pigułkach. Wielu z nich pigułki zamiast ulgi przynoszą uzależnienie i tak jak bohaterka naszej dzisiejszej historii wołają: niepokój i udręka zawładnęły mną. Wydobyła się z jednego i drugiego dopiero, gdy dotarła do istoty problemu, a jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
Kip, boję się. Musisz mi pomóc.
O co chodzi tym razem, Katie?
Boję się, że zrobię coś złego i wyląduję w więzieniu.
To idiotyczne.
Wcale nie. Nie mogę uwolnić się od tej myśli. Zadzwoń do pastora i poproś, żeby przyszedł i porozmawiał ze mną.
Nigdzie nie będę dzwonił. Powiedz dokładnie, co się dzieje i sami sobie poradzimy.
Nic nie rozumiesz, jestem załamana.
Katie, musisz się uspokoić. Zostań tu i posiedź chwilę z Hudsonem. Pozostałe dzieci odrabiają lekcje, ja ich dopilnuję, a ty możesz spokojnie sobie posiedzieć z Hudsonem. To zaraz przejdzie, kochanie.
Nie mogę zostać sama z Hudsonem.
Oczywiście, że możesz. Zaraz poczujesz się lepiej. Dasz radę.
Nie potrafię. Wypuść mnie, Kip. Kip, wypuść mnie.
Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni skazani są na samotność, ponieważ świat zupełnie ich ignoruje. Ci, którzy trafiają do Pacific Garden Mission, odzyskują nadzieję. W naszej misji głód zamieniają na pożywne posiłki. Swoje zdarte ubrania wymieniają na nowe. Ból i choroby zostają uśmierzone w misyjnym ambulatorium, a zmęczenie mija po dobrze przespanej nocy w czystym, wygodnym łóżku. Zamiast strachu i odrzucenia znajdują życzliwość i akceptację. W miejsce wrogości i obojętności pojawia się modlitwa i rozmowa. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo, z pomocy tej całkiem za darmo korzysta codziennie kilkaset osób – mężczyzn, kobiet i dzieci. Dla wielu z nich jest to pożegnanie ze smutną przeszłością i początek zupełnie nowego życia. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3000 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
Wypuść mnie! Wypuść!
Kefi, gdzie idziesz? Wracaj! Nie masz płaszcza, tam jest mróz! Kefi!
Bohaterka tej historii była mężatką i miała czwórkę dzieci, kiedy w jej życiu pojawił się kryzys. Przetrwała już kilka podobnych, ale żaden nie był tak silny. W jaki sposób odnalazła pokój? Prawdziwa historia Kathy Wellin już teraz w Wyzwolonym.
Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Mam czterech braci, dwóch starszych i dwóch młodszych. Ja jestem pośrodku. Moim młodszym braciom mama zawsze poświęcała najwięcej uwagi. Co tydzień chodziła z nami do kościoła. Tata towarzyszył nam sporadycznie, ponieważ zawsze miał jakieś sprawy związane ze swoją praktyką prawniczą. Miałam do niego żal, że często go nie ma i nie ma dla mnie czasu i robiłam wszystko, żeby zyskać jego uwagę i zainteresowanie, nawet jeśli miały mieć one postać kary. I często tak właśnie się działo, tym bardziej, że zawsze ciągnęło mnie do takich, których trzymały się kłopoty.
Wyobrażasz sobie? Była u nas policja. I to nie z powodu chłopców, tylko czteroletniej córki.
Przecież wiesz, że to te chłopaki z naprzeciwka rozbiły tę szybę. To straszne łobuzy.
Ale co ona z nimi robiła?
Tego nie wiem. Pewnie po prostu się przyglądała, a oni zrzucili winę na nią.
Niech trzyma się od nich z daleka. Musi dostać karę. Kathy?
Żeby dostać to, czego chciałam, nauczyłam się świetnie kłamać. Odkąd przeprowadziliśmy się z Michigan do Indiany, gdzie tata musiał od nowa rozkręcić swoją firmę, bywał w domu jeszcze rzadziej, a ponieważ działał w ciągłym stresie, stał się bardzo opryskliwy. Czułam się względem niego coraz bardziej rozgoryczona. Wcześniej chodziłam do szkoły parafialnej, ale po przeprowadzce rodzice zapisali mnie do publicznej. W szóstej klasie wpadłam w towarzystwo dziewczyn, które używały wulgarnego języka, piły i paliły. Moi rodzice nie mieli pojęcia, że czasem urządzałyśmy ostre imprezy z chłopakami.
Kathy, postanowiliśmy, że od przyszłego roku będziesz znowu chodziła do szkoły parafialnej.
Nie ma mowy.
Słyszałaś, co powiedziała mama? Nie będziesz dłużej zadawała się z tą hałastrą.
Mówisz o moich przyjaciołach?
Zmieniłaś się. Potrzebujesz więcej dyscypliny i moralnego prowadzenia.
Aha. I jeszcze jednej dziury w głowie.
Uważaj, jak mówisz do matki.
Przepraszam.
A ty gdzie się wybierasz?
Do Donny. Podzielić się z nią tą radosną nowiną.
W szkole średniej szybko znalazłam podobne towarzystwo i zaczęłam nawet palić marihuanę. Mama nadal zabierała nas do kościoła, ale ja nie znałam Boga. W 10 klasie posłali mnie na studium biblijne. Dostałam Biblię, ale nawet jej nie czytałam. W tym samym roku poznałam Kipa, z którym chodziłam przez całą szkołę średnią.
Jak zawsze świetnie wyglądasz, Kathy.
Szkoda, że się tak nie czuję.
A co się stało?
Nie przyjęli mnie do Stowarzyszenia Najlepszych Absolwentów. Jestem wściekła.
Żartujesz, przecież masz takie dobre stopnie.
No, z wyjątkiem zachowania najwyraźniej.
To bez sensu, liczy się nauka.
No, powiedz to zasuszonej, tej od angielskiego. To ona mnie uwaliła.
Tak myślisz.
A kto inny?
Kiedyś jej odpyskowałam, więc tępi mnie przy każdej okazji.
Ach, to nie w porządku.
Czy mnie to mówisz? Ciężko pracowałam, żeby mieć takie stopnie.
Wiem.
Tata na pocieszenie chce mnie zabrać ze sobą do Kalifornii, ale co mi z tego?
Bardzo mi przykro, kochana.
Mimo, że byłam drobna i szczupła, ostro ćwiczyłam i cały czas byłam na diecie. W końcu wpadłam w bulimię, prawie nic nie jadłam, a kiedy już coś w siebie wrzuciłam, natychmiast się tego pozbywałam. Mimo tych wszystkich problemów jakoś skończyłam szkołę. Chciałam pójść do studium pielęgniarskiego w naszym mieście, ale w końcu pojechałam za Kipem na Uniwersytet w Ohio. Tam piłam i prowadziłam się bardzo swobodnie. Po roku przeniosłam się do szkoły pielęgniarskiej, tak jak pierwotnie planowałam, ale tęskniłam za Kipem tak bardzo, że w każdy weekend jechałam ponad 4 godziny, żeby się z nim spotkać.
Prawie nic nie jesz, Kathy.
Nie, nie jestem głodna.
Mimo, że biegałaś?
Tak, boli mnie też głowa.
Nic ci nie jest, Kathy. Ostatnio bez przerwy narzekasz na ból głowy.
A ja to sobie.
Nie czuję się dobrze, Kip, i mam problemy z jedzeniem.
Naprawdę? W życiu bym nie pomyślał. Po tym, jak ostatnio się opychałaś.
To tylko część problemu. Najpierw przez kilka dni nic nie jem, a potem się obżeram i zaraz wymiotuję. Celowo, żeby nie przytyć. Tak już od liceum.
Czy to nie jest bulimia?
Może. Może masz rację.
A rodzice wiedzą o tym?
Nie.
Powinnaś im powiedzieć, żeby mogli ci pomóc. Ja będę przy tobie niezależnie od wszystkiego.
Kiedy powiedziałam rodzicom o bulimii, wysłali mnie do psychiatry. Ten stwierdził, że nauka w szkole pielęgniarskiej jest dla mnie zbyt stresująca i radził mi z niej zrezygnować. Więc tak zrobiłam i wróciłam na studia do Ohio, żeby być razem z Kipem. Zaręczyliśmy się i przez jakiś czas udawało mi się kontrolować jedzenie. A potem znowu się zaczęło. Albo morzyłam się głodem, albo się opychałam. To, że ostro piłam, w niczym mi nie pomagało.
Byłaś u terapeuty?
Tak.
I co? Jakoś ci pomógł?
I tak, i nie. Uważa, że boję się małżeństwa.
Kathy, pasujemy do siebie. Jesteś moją pierwszą dziewczyną i jedyną. Nie chcę nikogo innego.
Kocham cię, Kip. Wiesz o tym. Ale coś mnie zżera. Może faktycznie boję się małżeństwa. Może powinniśmy zerwać zaręczyny.
Jeśli jesteś pewna, że to ci pomoże.
Och, niczego nie jestem pewna. Po prostu cały czas czuję się fatalnie.
Chcę dla ciebie jak najlepiej, Kathy. I nigdy nie przestanę cię kochać.
Kip zawsze mnie wspierał, co jeszcze pogłębiało moje poczucie winy. Zwłaszcza odkąd zerwałam zaręczyny. Wchodziłam w kolejne związki, ale zawsze, kiedy miałam problemy, Kip okazywał się moim najlepszym przyjacielem.
Halo?
Kip, dzięki Bogu, że jesteś w domu.
Co się dzieje, Kathy?
Miałam wypadek. Stuknęłam autem rodziców.
Nic ci nie jest?
Nie, nic. Jechałam z koleżankami, ale nikomu nic się nie stało, ale... Ojciec jest wściekły jak zwykle.
Po prostu martwi się o ciebie.
Powiedział, że nie będzie dłużej finansował moich studiów.
Rozumiem, że już tu nie wracasz.
Został mi rok, żeby zrobić dyplom z pielęgniarstwa, więc chyba skończę to studium.
Spotykałam się z innymi mężczyznami, ale zawsze, kiedy pojawiały się problemy, wracałam do Kipa. W 1982 roku zostałam dyplomowaną pielęgniarką i poszłam do pracy w szpitalu, niedaleko domu. Obsesyjny strach przed jedzeniem popchnął mnie do tego, że pewnego wieczoru zaczęłam błagać Boga o pomoc.
Potem przytrafił mi się kolejny wypadek, z którego wyszłam zaledwie z kilkoma draśnięciami, mimo że dachowałam.
Miałaś mnóstwo szczęścia, Kathy.
Wiem. Na moim oddziale leży dziewczyna w moim wieku po podobnym wypadku. Jest jak warzywo. Zastanawiam się, dlaczego Bóg mnie ocalił, a jej nie.
Nie wiem, ale mam nadzieję, że teraz już będziesz ostrożniej prowadzić.
Na pewno. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Kip? Jesteś moim najlepszym przyjacielem.
Muszę ci coś powiedzieć, Kathy.
Tak?
Spotykam się z kimś. To niesamowita dziewczyna.
Kip, chyba nie mówisz poważnie.
Jak najpoważniej, Kathy. Nasz związek do niczego nie prowadzi.
Przyjeżdżam do ciebie jutro, dobrze? Porozmawiamy. Z zazdrości i strachu, że mogę go utracić, następnego dnia pojechałam do Ohio i przekonałam go, żeby zakończył ten związek. Zaplanowaliśmy datę ślubu i poszłam na terapię grupową. Ogromnym wysiłkiem woli udało mi się przełamać bulimię i narzucić sobie reżim normalnego odżywiania się i ćwiczeń. Kiedy pół roku później wzięliśmy ślub, byłam już w ciąży i obwiniałam o to Kipa. Po miesiącu miodowym wróciliśmy do jego mieszkania, a ja podjęłam pracę jako pielęgniarka w pobliskim szpitalu.
Halo?
Cześć, tato, to ja.
Panna młoda, bardzo się cieszymy, że Kip został naszym zięciem, Kathy. To wspaniały młody człowiek.
No, ja tam nie jestem zbyt szczęśliwa.
No coś ty, co się stało?
Nikogo tu nie znam.
Na razie, Kip na pewno ma tam jakichś przyjaciół.
No ma, ale ja do nich nie pasuję.
Wiesz, zakładam teraz nową firmę. Mógłbym go zatrudnić, gdyby tylko chciał się przeprowadzić.
Naprawdę?
Tak, zadzwonię do Kipa i mu to zaproponuję. Łącznie z podwyżką.
Kip przyjął ofertę i przeprowadziliśmy się do moich rodziców, co nie było dobrym rozwiązaniem dla młodego małżeństwa. Ponieważ byłam w ciąży, nie piłam. Tydzień przed porodem przeprowadziliśmy się do własnego domu. Wkrótce po urodzeniu naszej córeczki Megan wróciłam do dawnego nawyku – jedzenia i wymiotowania. Opanowało mnie poczucie winy i nienawiść do siebie. Nie byłam w stanie na nic normalnie reagować. Znowu, no! Dlaczego ciągle mnie się to przytrafia?
To nie koniec świata, Kathy.
Och, nie jesteś mną, a ja dłużej ze sobą nie wytrzymam.
Uspokój się, kochanie.
Kip potrzebuje pomocy. Ja znowu mam problem z jedzeniem.
Myślałem, że sobie z tym poradziłaś.
No, bo tak było, ale teraz jest jeszcze gorzej. To przez stres związany z dzieckiem. Nie no, muszę iść na terapię i skończyć z tym raz na zawsze. Muszę z tym skończyć. Nie chcę, żeby Megan była taka jak ja. Byłam zdeterminowana, żeby uwolnić się od moich problemów z jedzeniem i udało mi się. Po 4 tygodniach w ośrodku miałam pozostawać pod kontrolą tamtejszego terapeuty, co oznaczało 4 godziny jazdy w jedną stronę raz w tygodniu. Kiedyś podczas jazdy trafiłam w radiu na wystąpienie jakiegoś kaznodziei. Nigdy wcześniej nie słyszałam niczego takiego.
Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Lepiej bądź na to przygotowany. Biblia mówi, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Pewnego dnia staniesz przed świętym Bogiem i zdasz sprawę ze swojego życia. Och! Bóg jest miłością oczywiście. Lubimy to słyszeć, prawda? Ale Bóg jest też Bogiem sprawiedliwym. A sprawiedliwość wymaga kary za grzech. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Odtąd, ilekroć byłam w podróży, szukałam tego rodzaju programów. Słuchając ich, czułam niezwykły spokój. Kiedy urodziła się nasza druga córeczka, Kate, Chodziłam na terapię z powodu depresji. Co i róż złościłam się i denerwowałam, a potem prosiłam o przebaczenie, by po chwili znów wrócić do tych destrukcyjnych zachowań. Kiedy wspomniałam terapeucie o myślach samobójczych, skierował mnie do psychiatry. Ten przepisał mi antydepresanty. Nadal chodziłam na gimnastykę, gdzie zaprzyjaźniłam się z kilkoma osobami.
Świetnie wyglądasz, Katy.
Gdybym jeszcze tak samo się czuła. Ale staram się.
Gdybyś miała Jezusa, nie musiałabyś się starać.
Co masz na myśli?
Wiesz, że Jezus umarł za twoje grzechy?
Tak, słyszałam o tym w kościele, kiedy byłam mała.
A wiesz na pewno, że pójdziesz do nieba?
Przecież nikt tego nie wie na pewno.
Biblia mówi inaczej. Pokażę ci.
Nosisz ze sobą Biblię?
Wszędzie. O, pierwszy list Jana, rozdział 5, wiersz 13. Przeczytaj.
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Jasno i wyraźnie, prawda?
Nigdy o tym nie słyszałam, ale... I co z tego, że tak jest napisane?
Może przyszłabyś na studium biblijne?
Zaczęłam się modlić, żeby Bóg pokazał mi prawdę. I poszłam na studium biblijne. Jedna z jego uczestniczek zaprosiła mnie do siebie i pokazała mi więcej ciekawych wersetów. Wychodząc od niej, powiedziałam Bogu, że chciałabym mieć to, co one. Kilka tygodni później czytałam drugi rozdział listu do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A ja myślałam, że muszę zasłużyć na twoje uznanie, a to jest dar. Zbawienie jest darem. Niebo jest darem. Dziękuję ci, Jezu. Tego dnia modliłam się do Boga o jego dar zbawienia. Od tego czasu mój nieposkromiony apetyt na Słowo Boże sprawiał, że nieustannie czytałam Biblię i słuchałam nauczania biblijnego przez radio. Powiedziałam wszystkim o Jezusie. Niektórzy się obrazili. W niedzielę i środy chodziłam z przyjaciółmi do kościoła, ale nadal też chodziłam do dawnego kościoła z kipem. Po roku wiedziałam już, że tak się nie da i modliłam się, by Bóg pomógł mi dokonać właściwego wyboru. Chciałam poradzić się mojego dawnego pastora, ale nie miał dla mnie czasu. Poszłam więc do pastora w kościele moich koleżanek.
Katy, by chwalić Boga w duchu, musisz narodzić się na nowo, z Ducha Bożego. W rozdziale 3 Ewangelii Jana, wiersz 3, Jezus mówi: jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak chwali się Boga w duchu. Ale co Jezus miał na myśli, mówiąc chwalić Go w prawdzie? To jest jasno wytłumaczone w rozdziale 17, gdzie Jezus tuż przed ukrzyżowaniem modli się za swoich uczniów. Modlił się takimi słowami: poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą.
To znaczy, że powinnam pójść do takiego kościoła, gdzie Bóg jest wielbiony przez głoszenie Jego słowa.
Tak. I powinnaś codziennie czytać Biblię.
Z początku Kip nie chciał słyszeć o zmianie kościoła, ale ponieważ dzieci bardzo go polubiły, wkrótce do nas dołączył. Wszystkich znajomych chrześcijan prosiłam, żeby modlili się o zbawienie mojego męża. Ale musiał upłynąć rok, zanim to się stało. Niedługo potem urodził się nasz pierwszy syn Jordan. Nadal brałam antydepresanty. Kochałam swoje dzieci, ale czasami czarna chmura depresji zupełnie mnie przytłaczała, pomimo mojej wiary. Próbowałam powiedzieć o tym psychiatrze. Jestem chora?
Kliniczna depresja to zaburzenie równowagi chemicznej. Prawdopodobnie odziedziczone po rodzicach.
W takim razie dlaczego pigułki nie pomagają?
Zwiększymy dawkę. Nie ma takiego badania krwi, które mogłoby potwierdzić to zaburzenie. Jeśli tabletki pomogą, będziemy wiedzieli, że to trafna diagnoza.
Czuję się tak od dawna.
Podwoimy dawkę. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej.
Rzeczywiście, dzięki pigułkom nastrój bardzo mi się poprawił, co upewniło nas, że cierpię na kliniczną depresję. Ale pojawiły się też skutki uboczne. Zaczęłam gwałtownie przybierać na wadze. A to, czego dowiadywałam się o sobie, czytając Słowo Boże, budziło we mnie coraz większe wątpliwości. Popatrz na ten pokój. Mówiłam dzieciom, żeby pozbierały zabawki, zanim wyjdą. Zaraz je zawołam i każę posprzątać.
Wyluzuj, kochanie. Popatrz, jak świetnie się teraz bawią.
Nie cierpię bałaganu i nie lubię, jak mnie lekceważą.
Zajmiemy się tym, jak wrócą.
Kip, powinieneś mnie wspierać.
Wspieram cię, Kathy.
Ależ nie!
Bierzesz pigułki? Wyglądasz na bardzo spiętą.
Chyba je wyrzucę.
Dlaczego?
Ponieważ uważam, że nie powinnam polegać na lekach.
Wyczytałaś to w Biblii? A w którym miejscu?
Po pierwsze, Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A ja nie jestem wolna.
Może jeszcze nie znasz całej prawdy.
Po drugie, czytałam dzisiaj psalmy i w jednym z nich jest napisane: Pan da siłę swojemu ludowi. Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Kip, kocham Boga, ale czasami nie mam pokoju. Może nie jestem zbawiona.
Oczywiście, że jesteś. Bóg zmienił twoje życie, a ja jestem tego świadkiem, kochani. Po prostu bierz leki i wszystko będzie dobrze.
Prowadziłam duchową walkę i prosiłam Boga, żeby pokazał mi, co mam robić. Po przeczytaniu psalmów i rozmowie z mężem spróbowałam zażywać mniej leków. Ale natychmiast pojawiły się koszmary, także wróciłam do zaleconej dawki. 6 miesięcy później miała miejsce ta dramatyczna sytuacja, kiedy Kip kazał mi siedzieć samej z synem, dopóki lęki nie miną. To był mroźny lutowy dzień. Wybiegłam z domu bez płaszcza. Kip szukał mnie sama, a potem wezwał na pomoc przyjaciół. Znaleźli mnie wiele godzin później na wpół zamarzniętą, idącą wiejską drogą. Zabrali mnie do domu. Następnej nocy obudziłam się jeszcze bardziej przerażona.
Co się stało?
Boję się, Kip. Boję się, że coś się stanie naszym dzieciom. I że to ja będę temu winna.
Kathy, już to przerabialiśmy.
Boję się, że coś im zrobię, że zrobię coś złego.
Jutro idziesz do lekarza.
Może być za późno.
To co ja mam zrobić?
Zabierz mnie do szpitala teraz.
Jest już po północy.
Nie, proszę, pomóż mi.
No dobrze. Dobrze, tylko muszę znaleźć kogoś, kto zostanie z dziećmi.
W szpitalu psychiatrycznym stwierdzili, że to psychoza. Nie rozumieli mojej duchowej walki, ale odstawili antydepresanty, które brałam już od 14 lat. Kiedy wychodziłam 10 dni później, przepisali mi inne leki. Umówiłam się na spotkanie z pastorem.
Jak się masz, Kathy?
Po tych nowych lekach dostałam alergii. Lekarze nie wiedzieli, który jest tego przyczyną, więc odstawili wszystkie.
No i dobrze.
No, nie bardzo, bo pojawiły się silne lęki, więc lekarz przepisał mi jeszcze coś innego.
Bóg może to zmienić, Kathy, jeśli mu tylko na to pozwolisz.
Chcę się zmienić. Chciałabym nie brać leków.
Zaufaj Bogu. Proście, a będzie wam dane.
Pastorze, mam poważne wątpliwości co do mojego zbawienia.
Oprzyj się na Słowie Bożym, Kathy. Bo jak dotąd bardziej ufasz opiniom medycznym i własnym uczuciom. Bóg nie zawsze leczy nas z chorób w tym życiu. A jednak musimy Mu ufać i dać się prowadzić. Modlimy się za ciebie.
Muzyka. 6 miesięcy po moim leczeniu psychiatrycznym oboje z Kipem wzięliśmy udział w weekendowej konferencji chrześcijańskiej. Kiedy wróciłam do domu, wyrzuciłam wszystkie leki. Powiedziałam o tym Kipowi.
Jeśli jesteś pewna, że taka jest wola Boża, to w porządku.
O! Skąd ta zmiana? Jeszcze niedawno uważałeś, że powinnam je brać.
Bóg mnie też zmienia.
Wiem, że Bóg chce, żebym przestała brać leki.
To było dobre seminarium. Wiele się nauczyłem.
Ja też. Po pierwsze, muszę kontrolować swój gniew.
I swoje myśli. Nie możemy pozwolić im zadomowić się w nas, zwłaszcza tym złym. Myślę, że głównym przesłaniem było trwanie w Chrystusie. Jeśli trwamy w Nim i chodzimy w Duchu, cała reszta jest łatwa.
Nie było łatwo na głodzie po odstawieniu leków, ale Bóg był ze mną cały czas. Stopniowo uczucie niepokoju minęło. Obietnice Boże są pewne, a ja w końcu pozwoliłam Mu, żeby mnie prowadził. Dla mnie życiem jest Chrystus i żyję dzięki Jego sile, nie własnej. I Ty też możesz tak żyć.
Mieszka w niebie. on może sprawić wszystko to, co zechce.
Krupiński. Witam Cię, Maria.
Dobry wieczór, drogie słuchaczki. Witam Was, pozdrawiam Was. Dzisiaj porozmawiajmy o tym, kogo się zaprzesz. Zaprzesz się siebie czy Pana Jezusa Chrystusa? W Ewangelii Łukasza 9:23 czytamy, Jezus Chrystus mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój i naśladuje mnie. Na pewno znany wam jest ten werset, ale co znaczy to zaparcie się samych siebie i branie naszego krzyża na siebie codziennie? Bo Jezus Chrystus mówi, że zaprzyj się samego siebie i bierz swój krzyż codziennie w innej Ewangelii. Jeżeli nie praktykujemy samozaparcia, nie jesteśmy Jego uczniami. Bezużyteczne są próby naśladowania tego, który został ukrzyżowany, bez codziennego brania naszego krzyża. Czasem ludzie myślą, że krzyżem jest choroba, trudne dziecko, trudne małżeństwo. Nie, jest to coś innego. Jeżeli nie zaprzemy się samego siebie, to jesteśmy w stanie zaprzeć się Pana Jezusa Chrystusa. Co to oznacza dla człowieka zaprzeć się samego siebie i brać swój krzyż codziennie? Bardzo ważne jest to, aby to dobrze zrozumieć, ponieważ wielu wrogów sprzeciwia się tej chrześcijańskiej doktrynie bardziej niż czemukolwiek innemu. Wszystkie nasze naturalne uczucia podnoszą się przeciwko jakiemukolwiek rodzajowi samozaparcia i natychmiast szukamy przyczyn, aby się od tego wymówić. Ci, którzy kochają ten świat, nienawidzą brzemienia tego słowa. Tymczasem ważne jest dobre zrozumienie tego, co tak naprawdę oznacza samozaparcie. A gdy się już dowiesz, co to oznacza, musisz się nauczyć praktykować to w swoim codziennym życiu. Wszystkie rzeczy, które powstrzymują nas od podporządkowania się Bogu i wzrastania w Panu Jezusie Chrystusie, można sprowadzić do jednego. Albo nie zapieramy się samych siebie, albo nie bierzemy krzyża. I właśnie czytam wam artykuł Johna Wesleya, który mówi na ten temat. I w tym artykule wyjaśnię, co to znaczy zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. Oraz wykaże, że nieposłuszeństwo temu nakazowi Chrystusa świadczy, że nie jesteśmy Jego uczniami, drogie słuchaczki, jeżeli nie bierzemy codziennie na siebie krzyża Jezusa Chrystusa. To nie możemy być Jego uczniami. Co to jest to samozaparcie? W jaki sposób zapieramy się samych siebie? Dlaczego musimy to robić? Zaparcie się samego siebie jest zaniechaniem postępowania według naszej własnej woli. I wiara, że wola Boża dla mojego życia, twojego życia jest jedyną słuszną drogą. Czyli musisz się zaprzeć swoim emocjom, swojemu myśleniu, twojej własnej woli i poddać się woli Bożej. Gdzie tą wolę odnajdujemy? Czy w kościele? Czy w jakichś rytuałach, tradycjach? Nie. Ta wola jest zapisana w Słowie Bożym. Jeżeli nie czytamy regularnie, codziennie Słowa Bożego, nie będziemy mogły zaprzeć się samej siebie i poznać, co jest słuszną wolą Boga. Pierwszym powodem, dla którego Bóg powinien całkowicie przejąć kontrolę nad naszym życiem, jest to, że On sam nas stworzył. W Psalmie 103, werset czytamy: On sam nas stworzył. My jesteśmy Jego własnością. Jest to naturalny rezultat relacji między człowiekiem i Stworzycielem. Jeżeli droga Boża jest słuszna w każdym naszym przedsięwzięciu, to zrozumiałym jest to, że nie powinniśmy podążać swoją własną drogą w żadnej sytuacji. Jeżeli obrałyśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, to On powinien zawsze w naszym życiu panować. Jezus Chrystus mówi: dlaczego mówicie mi Panie, Panie, a nie wykonujecie moich nakazów? Często w modlitwach mówimy: o Panie Jezu, wołamy: o Panie Jezu, pomóż, a jednocześnie nie czytamy Słowa Bożego, żeby dowiedzieć się, jakie są Jego rozkazy, nakazy. A jeżeli nawet je znamy, to nie wykonujemy je w codziennym życiu. Zaparcie się samego siebie jest bardzo ważne, jest konieczne. Drugim powodem, dla którego Bóg powinien całkowicie przejąć kontrolę nad naszym życiem, jest stan, w jakim znajdują się ludzie od czasu upadku człowieka. Nasza własna wola skłania nas ku dogadzaniu naszym wrodzonym rządzom. Bożym planem i pragnieniem jest to, żebyśmy odpierały i pokonywały pokusę właśnie ciała przy każdej okazji. Zobaczmy taką ilustrację. Wola Boża jest jakby droga wiodąca prosto do Boga, a wola ludzka, która kiedyś była zgodna z Bożą przed zbuntowaniem się pierwszych ludzi przeciwko Bogu, teraz kieruje się w przeciwnym kierunku i prowadzi z dala od Boga. Czyli są dwie drogi. Jedna, która prowadzi do Boga, którą możemy poznać przez Pismo Święte, a druga, nasze emocje, nasze wierzenia, nasze potrzeby, pożądliwości. Jeżeli idziemy po jednej z drodze, to nie możemy jednocześnie iść tą drugą. Musimy którąś porzucić. Więc nie możemy kroczyć po obydwu drogach jednocześnie. Niemożliwe jest, drogie słuchaczki, aby człowiek jednocześnie postępował zgodnie z własną wolą i z Bożą wolą. Musisz wybrać jedną albo drugą. Albo zaprzesz się woli Bożej, aby postępować według swojej własnej, albo zaprzesz się siebie samej, aby postępować zgodnie z Bożą wolą. Niewątpliwie często ludzie idą swoją drogą, nie Bożą, gdyż grzech jest przyjemny, a wola Boża jest czasem trudna do wykonania. Ludzie wolą mieć przyjemności życia, doznawać spełnienia własnych pożądliwości, niż uniżać się przed wolą Bożą i cierpieć i brać swój własny krzyż. Mówiąc ogólnie, zaparcie się samego siebie to zrezygnowanie z własnej woli, gdy nie jest ona zgodną z Bożą wolą. Jest to odmówienie sobie jakiejkolwiek przyjemności, która nie pochodzi od Boga, ani nie prowadzi do Boga. Na przykład wieczorem zasiadasz z rodziną, żeby oglądać jakiś film. I już widzisz, na samym początku lecą przekleństwa, są sceny niemoralne i teraz tak. Czy wybierzesz własną przyjemność, że chcesz oglądać ten film, bo jest sławny, bo dostał kilka Oscarów i twój mąż go chce oglądać? Czy po prostu zrezygnujesz z własnej woli, dlatego że to nie jest wolą Bożą, żebyś to oglądała, i powiesz: niestety, kochani, ja tego filmu nie będę oglądać. I co oznacza branie krzyża w naszym codziennym życiu? Musimy się dowiedzieć tego, ponieważ każdy, kto chce naśladować Chrystusa, sam musi nie tylko zaprzeć się samej siebie, ale również wziąć swój krzyż. Podejmowanie swego krzyża wiąże się z tym, że będziemy czasem robić to, co się nie zgadza z naszymi pragnieniami. Zatem noszenie krzyża jest trudniejsze niż zaparcie się siebie. To sięga wyżej, drogie słuchaczki, i jest niewygodne dla ludzkiej natury. To zrezygnowanie z przyjemności może być czasami trudne, to jednak jest łatwiejsze niż znoszenie niewygody i cierpienia. Jesteśmy w wyścigu. Apostoł Paweł o tym mówi, że jest w wyścigu. My o tym wiemy, chrześcijanie, że to jest wyścig. i wiele razy w tym wyścigu spotykamy krzyż leżący na drodze. Ten krzyż jest czymś, co nie tylko nie dostarcza żadnej przyjemności, drogie słuchaczki, lecz powoduje ciężar lub ból. I branie takiego krzyża nie tylko jest odmawianiem sobie czegoś przyjemnego, ale jest też zezwoleniem na to, aby coś trudnego weszło w nasze życie. Co robimy, gdy stajemy w obliczu czegoś takiego? Na przykład w obliczu choroby, której diagnoza jest, że będzie w niedługim czasie śmierć, a może ból przez kilka lat. Wybór jest prosty. Albo weźmiemy krzyż, albo nie. I doprowadzenie naszego życia do właściwej relacji z Bogiem może wymagać od nas przysłowiowego wydłubanie oka lub odcięcia prawej dłoni. Jesteśmy tak związane z niektórymi naszymi grzechami i nawykami grzesznymi, że nie jesteśmy w stanie oderwać się od nich bez bólu. A Pan, nasz Pan Jezus Chrystus, wtedy oczyszcza duszę jak ogniem oczyszczającym, aby spalić wszelkie nieczystości. I to jest bolesne i tak musi być, gdyż dusza nie może przejść przez ogień bez bólu i oczyszczenia. Ja przeszłam przez oczyszczanie, przez ból przez wiele lat. Oczyszczanie z przywiązania do rzeczy materialnych, kiedy Bóg pozwolił na problemy finansowe, żeby mnie nauczyć, że moje serce nie może przylgnąć do pieniędzy, do rzeczy materialnych, do domu, do samochodu, do ciuchów. Bóg czyścił mnie co do relacji z ludźmi, że moje życie nie polega na tym, kto mnie akceptuje, kto mnie lubi, tylko polega na tym, że mam relację z Bogiem i Jemu się mam podobać. Bóg mnie czyścił co do moich dzieci, żebym nie szukała szczęśliwości w tym, że moje dzieci będą mieć karierę, że będą bogate, że jeżeli będą wierzące i chodzące z Bogiem, to jest najwyższa wartość dla ich życia. Bóg mnie uczył lekcji, oczyszczał mnie, kiedy przechodziłam przez wiele lat chorobę, kiedy położył mnie do łóżka i kiedy z rozmiaru 8 przeszłam na 12, Bóg pokazywał mi, co to jest ciało ludzkie, że dzisiaj jest piękne, młode, jutro może być toczone przez robaki z powodu śmierci. Także Bóg uczy nas lekcji przez ból. Jeżeli Bóg przeprowadza nas przez jakikolwiek ból, to dlatego, że chce nas uleczyć. On chce nas uleczyć wewnętrznie. On przygotowuje nasze serca do wieczności. Będziemy kiedyś padać na twarz przed Nim wieczności, dziękować Mu za każdą chorobę, za każdy ból, za każdą lekcję, za każde oczyszczenie. Bo Bóg jako dobry, miłosierny i najlepszy Ojciec istniejący w wszechświecie wie, co jest dobre dla Jego dziecka. On nie daje nam rozpieszczającej miłości, On daje nam mądrą miłość. On nas wychowuje i On nas oczyszcza. Jezus jest naszym wspaniałym lekarzem, drogie słuchaczki. Odcina to, co zakażone i gnijące w nas, aby zachować to, co zdrowe. Pozwalamy przecież amputować gnijącą kończynę człowiekowi, aby uratować jego fizyczne życie. O ileż bardziej powinniśmy zgadzać się na duchową amputację w celu ratowania naszej duszy przed piekłem. Nasz Pan powiedział do bogatego młodzieńca, na pewno znacie tę historię, kiedy bogaty młodzieżec przychodzi do Jezusa Chrystusa i Jezus mu mówi: idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. To nie był przypadek, że Jezus mu tak powiedział. Był to jedyny sposób, aby wyleczyć tego człowieka z chciwości. I on nie poszedł za Jezusem, bo pieniądze były ważniejsze dla niego niż Jezus Chrystus. I ten człowiek, na myśl o tym, że mógłby rozdać wszystko, odwrócił się i odszedł zasmucony. Czytamy w Ewangelii Marka 10, 21, 22. On dokonał wyboru. Wolał zrezygnować z nieba, drogie słuchaczki, zamiast zrezygnować ze swoich majątności. I czy tak nie jest często w dzisiejszych czasach? Ludzie wolą zrezygnować z nieba niż z majątności. Oszukują kontraktorzy, oszukują pracowników. Oszukujemy na podatkach. Wolimy zrezygnować z nieba niż z majątności. Podejmowanie naszego krzyża nie oznacza dosłownie rozrywanie naszego własnego ciała. Noszenie na sobie niewygodnych ubrań, biczowania się czy celowego wystawiania samych siebie na nadmierny upał czy chłód albo cokolwiek innego, co by zaszkodziło naszemu ciału. To oznacza kurczowe uchwycenie się woli Bożej, drogie słuchaczki, jeśli nawet może to być całkowicie niezgodne z naszymi pragnieniami. To jest to noszenie krzyża. To oznacza wybieranie tego, co dobre w oczach Boga, chociaż może to być gorzkie lekarstwo. To oznacza dobrowolne akceptowanie trudów, niedostatków, chorób, prób i tymczasowego bólu, jakiegokolwiek on jest rodzaju, gdy kroczymy po ścieżce tego życia wiecznego. I są cztery rodzaje ludzkich serc, które nie chcą zaprzeć się samego siebie, nie chcą nosić krzyża. Pierwszy rodzaj człowieka słyszy Słowo Boże, które jest w stanie zbawić jego duszę. Tak jak wy słuchacie tej audycji, mówicie, że jest dobra audycja, dzwonicie do nas, jesteście zachwycone, ale czy to Słowo ma wpływ na waszą duszę, zmienia wasze życie? Jeżeli tylko się wam podoba to Słowo, które mówimy w imieniu Boga z Pisma Świętego, a nie zmienia waszych serc i waszych żyć, to pozostajecie martwe w grzechu i nie bierzecie tego krzyża na siebie. Dlaczego tak jest? Ponieważ wy, czy ktokolwiek słucha naszej audycji, czy Słowa Bożego, nie chce taka osoba rozstać się z grzechem, który kocha, mimo iż wie, że Pan Jezus nienawidzi tego grzechu. Słuchacie tego Słowa Bożego, ale pozostajecie w swoich żądzach, gdyż nie chcecie odmówić sobie tych złych rzeczy, których wiecie, że Bóg zabrania. Jest następny rodzaj ludzi, którzy zaczynają się jakby budzić, kiedy słyszą Słowo Boże i oczy się trochę otwierają. Jest taka osoba przekonywana w sercu przez Ducha Świętego i przyjmuje prawdę. O tym mówi Jezus Chrystus w przypowieści o siewcy. Znacie tą przypowieść? Przeczytam wam ją z Ewangelii Łukasza, z 8 rozdziału, od 4 wersetu. A gdy zeszło się wiele ludzi i z miasta przybywali, rzekł w podobieństwach: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, usło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wyrosło, wydało plon stukrotny. To mówiąc, wołał. Jezus wołał, zobaczcie, Jezus wołał. On nie mówił cichutko, łagodnie, tylko stał przed tłumami i żeby tłumy zrozumiały, wołał, głośno wołał, nawoływał do ich serc. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo, a on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mieli twarde serca i Jezus wiedział, że wybierają materializm, że wybierają przyjemności grzeszne i że nie będą chcieli iść za nim. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. I tak może być z wami, drogie słuchaczki. Słyszycie Słowo Boże, cieszycie się, jak jeszcze macie włączone radio i tylko się odwrócicie od radia, już szatan wybiera to słowo z was, gdyż dajecie mu przystęp. Nie otwieracie się na Boga, tylko otwieracie się na szatana. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. Opoka. Jest to kamień, na którym jest trochę gliny. I ci ludzie właśnie zaczynają się jakby budzić, jak mówiłam. Czują, że to jest prawda, lecz wkrótce to przekonanie mija. Ich oczy zostają znowu zamknięte. Dlaczego taka osoba ponownie zatapia się w sen śmierci? Ponieważ ciągle ulega grzechowi, który kocha. Znowu pije przyjemny smak trucizny grzechu. Chociaż zaczyna się przebudzać, nie ma głębokiego przekonania w sercu do prawdy Bożej. Dlatego jest to niemożliwe, żeby cokolwiek Bóg mógł wykonać w sercu takiej osoby. I później Jezus mówi, że inne padło między ciernie. Oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. To są ludzie, którzy usunęli jakby na zewnątrz z serca korzenie grzechu, ale w środku je pozostawili. I te osoby usłyszały Słowo Boże, ale mając troski w życiu, czy to, że jest ułuda bogat, że można na jakiś fałszywych, w jakiś niewłaściwy sposób zarobić pieniądze, rozkosze ich kuszą i nie wychodzą z podpływu Słowa Bożego jako osoby zbawione, tylko idą za światem. Jest jedyna grupa ludzi, która przyjmuje Słowo Boże i o której Jezus mówi w 15 wersecie, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy Słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Aby być tą czwartą glebą, trzeba szczerze otworzyć swoje serce na działanie Słowa Bożego, wołać do Boga: Boże, daj mi się poznać, chcę czynić wolę Twoją. Nie tylko, że słuchają te osoby Słowa Bożego, ale zachowują je, czyli wprowadzają je w życie i wydają owoc. Niektórzy wydają większy, niektórzy mniejszy, ale ci ludzie dostępują zbawienia. Także Jezus patrzył w serca ludzkie, jak mówił to podobieństwo. I Jezus w tej chwili patrzy w wasze serca, kiedy słuchacie tej audycji. Jaką macie postawę do Słowa Bożego? Czy jesteście tą pierwszą glebą, tą twardą, nieprzyjmującą słowo, drugą, trzecią, czy tą czwartą, która dostępuje zbawienia?
Była to Maria Krupiński. Chcecie z Marią rozmawiać, to telefon do Marii jest 224-522-1328. 224-522-1328. Maria odbiera wasze telefony. A nasza audycja dobiega już końca. Żegna się z wami pastor Andrzej Krupiński, Maria Krupiński, którą audycję przygotowali. Zapraszam do nas za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 8 wieczorem na fali 1080 AM, jak również każdego dnia na internecie, na stronie www.radioźródło.com. Dobranoc Państwu i życzę błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.
Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem.
Telefon jeszcze do studia 847-827-9275 847-827-9275.
Nie chcę, by się wywyższało serce. Wszystko, czego pragnę, to Twe progi. W ciszy na Twym progu siedzieć będę. Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem.
pokoju.